Zaprasza Beata Lubecka.
Gościem Radia Z jest dzisiaj dr Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog, mikrobiolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Czy nosi pan maseczkę?
Oczywiście.
No dzisiaj pan jest bez maseczki, ale u siebie w domu, rozumiem.
Ale jestem u siebie w domu.
No ale
zresztą,
to...
Zresztą kiedy jestem w miejscu pracy, jako takim, też nie muszę nosić maseczki. Maseczkę muszę nosić wyłącznie chodząc po korytarzach szpitalnych czy uczelni.
A na tak świeżym powietrzu pan też nosi maseczkę?
Jak najbardziej. Uważam, że powinienem dawać taki przykład.
A przeciwnicy mówią, że to jest prosta droga na przykład do grzybicy ustnej albo do jakichś chorób skóry twarzy. To jak pan im odpowie?
No, powiem w ten sposób. Tysiące chirurgów, tysiące lekarzy zabiegowców, pracowników laboratoriów godzinami chodzi w maseczce i jakoś nie dostają ani grzybicy płuc, ani grzybicy jamy ustnej, nie mówiąc o jakichś problemach skórnych. Tutaj wyraźnie podkreślam, mówimy o prawidłowym, higienicznym noszeniu maseczki, która jest zmieniana, bo jeżeli rzeczywiście akurat ktoś nosi tę samą, teoretycznie jednorazową maseczkę przez kilka tygodni, no to trudno tutaj akurat się dziwić i do zakażenia droga jest prosta.
No to jest pytanie od słuchacza. Maxel pyta, no jak zwykła maseczka ma uchronić człowieka przed śmiercionośnym wirusem?
Cóż, przed śmiercionośnym wirusem może go uchronić w bardzo prosty sposób. Wirus nie ma skrzydełek ani nóżek. On się nie przedostanie przez pory w tej maseczce samodzielnie, które że to pory rzeczywiście są większe od średnicy koronawirusa. Natomiast należy wyraźnie powiedzieć, że podstawową drogą przenoszenia SARS-CoV-2 jest droga kropelkowa. Można powiedzieć, że SARS-CoV-2 jest jeźdźcem apokalipsy, który całuje na kropelkach wydzieliny dróg oddechowych i śliny, a średnica tychże jest daleko większa od por, które występują w jakiejkolwiek maseczce. Zresztą, jeżeli ktoś ma wątpliwości, proponuję przeprowadzić bardzo prosty eksperyment. Niech założy dowolną maseczkę. Może być bawełniana, może być chirurgiczna. Jeżeli ktoś chce, oczywiście może spróbować z maseczką N95 czy 98. Stanie w odległości 1,5 metra przed lustrem i spróbuje kaszlnąć. Proszę zobaczyć, ile tych kropelek śliny znajdzie się na lustrze.
Wczoraj w Polsce odnotowano 2236 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 58 osób. No to jest najwięcej od 24 kwietnia. Czy to już jest stan alarmowy?
To jest stan, który akurat wskazuje na to, że pandemia w Polsce absolutnie nie jest w odwrocie, że liczba tych zakażeń wzrasta, zwłaszcza, że od miesiąca testujemy przede wszystkim osoby objawowe w kierunku COVID-19. I również kolejna bardzo istotna kwestia, jeżeli patrzymy na liczbę zgonów, to nie jest łagodna choroba, jak to się wielu denialistom rozumu wydaje.
Ale skąd ten skok?
Myśli pani o ilości zakażonych, czy o ilości zgonów?
Jedno i drugie.
Cóż, w całej Europie i na całym świecie obserwujemy wzrost zakażeń. Ludzie w Europie, ja to akurat odczytuję w ten sposób, są zmęczeni pandemią i zaczynają kontestować te metody niefarmakologiczne ograniczające szerzenie się wirusa, czyli nie przestrzegają dystansu społecznego, nie noszą prawidłowo maseczek. Zdarzyło mi się już spotkać z wypowiedziami ludzi, którzy stwierdzili, że nie będą myć i dezynfekować rąk. Także to wszystko ułatwia życie, w cudzysłowie, rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. Natomiast jeżeli chodzi o wzrost zgonów, tutaj akurat w tym momencie można go wytłumaczyć w bardzo prosty sposób. Skoro akurat rośnie liczba zakażonych, to i akurat prawdopodobieństwo zgonu też może rosnąć.
A te obostrzenia, które wczoraj ogłosił minister zdrowia, to jest wystarczająca bariera przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa?
Tutaj moim zdaniem najważniejszą rzeczą to nie są dodatkowe obostrzenia, tylko egzekwowanie ich przestrzegania. Jeżeli akurat mieliśmy wcześniej przepisy, które mówiły o konieczności noszenia maseczek czy zachowywania dystansu społecznego i tak naprawdę zarówno Straż Miejska i Policja często nic nie robiły, a sprowadzały to w najlepszym przypadku do pouczenia, bo bardzo rzadko do wystawienia mandatu, no to wszyscy traktowali to dosyć lekceważąco. Jeżeli prawo nie jest egzekwowane, trudno akurat, żeby było przestrzegane.
A czy rząd nie przespał jednak tych ostatnich kilku miesięcy, jeśli chodzi o przygotowanie nas na drugą falę pandemii?
Należy pamiętać o jednej rzeczy. W Polsce nie mamy żadnej drugiej fali pandemii. Nie wyszliśmy po prostu z fazy pierwszej. Nie obserwowaliśmy jakiegokolwiek spadku ilości zakażeń, który mógłby nam znamionować to, że SARS-CoV-2 w jakiś sposób się skończył.
Nie no, jednak latem, a już w okolicach wyborów, no to słyszeliśmy, że wirus jest w odwrocie.
Pozwoli pani, że nie skomentuję wypowiedzi polityków, bo one mają niewiele wspólnego tak naprawdę z rzeczywistą sytuacją epidemiologiczną. Niestety na całym świecie, w Polsce także, pandemia bywała używana jako narzędzie polityczne. Tutaj najlepszym przykładem jest chociażby kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym lepiej pozostańmy przy suchych faktach naukowych, a tam nie dało się zaobserwować, żebyśmy mieli jakikolwiek akurat znaczący spadek liczby zachorowań.
No to czy rząd zrobił wszystko, co w jego mocy, żeby jednak lepiej walczyć z pandemią? Bo pan mówi, że trudno powiedzieć o drugiej fali, po prostu jest mniej więcej ten sam poziom.
Poziom wzrasta, bo wzrasta akurat liczba zakażeń w całej Europie. Natomiast trudno powiedzieć, żebyśmy mieli drugą falę. Drugą falę mamy w niektórych krajach europejskich, gdzie rzeczywiście obserwowano w jakimś stopniu spadek tych zakażeń w miesiącach letnich. Natomiast my tego w Polsce nie obserwowaliśmy. Czy rząd zrobił wszystko? Powiem szczerze, proszę się mnie zapytać za mniej więcej 2 miesiące.
No to proszę teraz zamknąć oczy i proszę sobie wyobrazić, że jest pan ministrem zdrowia. To co pan zrobi, żeby powstrzymać rozwój pandemii? W krótkich żołnierskich słowach, jeśli się da.
W krótkich żołnierskich słowach nigdy nie chciałbym być ministrem zdrowia w Polsce.
Tylko tyle pan ma do powiedzenia w tej sprawie.
W tej sprawie akurat mam tylko tyle do powiedzenia. To znaczy może inaczej. Przede wszystkim rzeczywiście tutaj od organów administracyjnych naprawdę należałoby oczekiwać egzekwowania prawa. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, ten przekaz dotyczący pandemii powinien być spójny z ust całej ekipy rządowej. To nie można sobie pozwolić na właśnie powiedzenia w rodzaju, że koronawirus jest w odwrocie, czy akurat nie jest problemem w miesiącach letnich. Nie, nieprawda. Nigdy tak nie było. Niestety ludzie, trzeba też to wyraźnie powiedzieć, są skonfundowani, są zagubieni tym niespójnym przekazem i sami nie wiedzą, co mają robić. I trudno akurat im się dziwić.
No to dobrze. To w takim razie, co by pan zalecał przeciętnemu Kowalskiemu, przeciętnej Kowalskiej?
Przestrzegania tych przepisów, które były ogłoszone jeszcze w kwietniu, czyli trzymania tego dystansu społecznego 1,5 do 2 metrów, im więcej, tym lepiej. Również, jeżeli mamy taką możliwość pracy zdalnej, jeżeli nie pracujemy akurat, znaczy przemieszczamy się przede wszystkim do pracy środkami komunikacji miejskiej i we wszystkich jakichś miejscach publicznych nosimy prawidłowo maseczki, nie to, że akurat nosimy je na brodzie albo zasłaniają one nam tylko usta. Maseczka ma zasłaniać usta i nos. No i kolejna kwestia, to mycie rąk. To jest bardzo istotna rzecz dotycząca zarówno SARS-CoV-2, ale zobaczyliśmy, jak ona jest ważna, jak jest skuteczna w przypadku spadku chorób brudnych rąk w pierwszym półroczu tego roku w Polsce. O 30%. O czym to świadczy? O tym, jak na bakier z higieną byli Polacy wcześniej.
No i teraz musimy tę część radiową już zakończyć. Dziękujemy słuchaczom. Jesteśmy cały czas na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. A z nami jest cały czas dr Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog i mikrobiolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mówił pan, panie doktorze, o tym, że ważne jest, żeby był spójny przekaz ze strony rządzących. No to jak odebrać wczoraj sytuację, że mieliśmy zaprzysiężenie rządu, nowego rządu i prezes Kaczyński nie założył rękawiczek? Czy powinien był założyć rękawiczki? Wszyscy inni mieli, jeśli chodzi o ministrów i o prezydenta.
Z tego, co widziałem, również prezes Kaczyński nie miał maseczki.
Przez pewien czas, potem niby założył.
No właśnie. Generalnie rzecz biorąc, jest to akurat bardzo przykre, że jeden z czołowych polityków naszego kraju nie przestrzega obowiązujących przepisów.
Powiedziałabym nawet, że czołowy polityk tego kraju.
No, de facto tak, de nomine sprawa wygląda troszeczkę inaczej.
No, ale nigdzie nie jest zapisane, że trzeba nosić rękawiczki. To jest zalecenie, więc pytam,
nie,
czy...
Nie, to jest zalecenie, tak, ale natomiast jest z kolei akurat zalecenie, żeby nosić maseczkę, której na niektórych zdjęciach prezes Kaczyński nie miał. Noszenie rękawiczek, czy też akurat dezynfekcja rąk jest jak najbardziej dobrym zwyczajem w trakcie pandemii i pomaga zachować standardy bezpieczeństwa. Dlaczego akurat Jarosław Kaczyński tego nie zrobił? Nie wiem, należałoby się jego spytać.
No spytałabym, gdyby miała taka możliwość, ale prezydent na przykład zdjął rękawiczkę, żeby dochować po prostu zasad savoir vivre i przywitać się z prezesem Kaczyńskim. No zdjął, a rękawiczki miał. Więc czy powinien...
Tak, tutaj akurat w tym momencie savoir vivre savoir vivre, natomiast pamiętajmy o tym, że żyjemy w trudnych czasach pandemii i chociażby akurat przywitać się można nie tylko za pomocą uścisku dłoni, ale akurat nawet lekkiego skinienia głowy. Ja już nie mówię tutaj o skinieniach całego ciała w rodzaju japońskiej dyplomacji.
A przed nami jest święto wszystkich świętych, potem zaduszki. Ruszymy na cmentarz. Czy pan się obawia tego czasu?
Przyznam się szczerze, że umiarkowanie. Dlaczego? Dlatego, że zakażenia SARS-CoV-2 w otwartej przestrzeni zdarzają się daleko, daleko rzadziej niż w miejscach zamkniętych. Tutaj akurat, jeżeli na co bym zwracał szczególną uwagę, no jeżeli będziemy dokonywali jakichkolwiek zakupów, to powiedzmy sobie, właśnie starajmy się trzymać ten dystans 1,5 metra. Poza tym, jeżeli akurat znowu będzie tłok na szpitalu, przepraszam bardzo, na cmentarzu, to akurat również możemy nosić maseczkę, w żaden sposób na to nie zaszkodzi.
No ale rozumiem, że jeśli to jest otwarta przestrzeń, no to noszenie maseczki nie powinno być obowiązkowe, no bo tutaj pan minister wczoraj mówił, że należy nosić maseczki również na cmentarzu, niezależnie od strefy.
To znaczy powiem tak, ja maseczkę na otwartej przestrzeni noszę zawsze. Dlaczego? Uważam, że powinienem, ja jako ja powinienem dawać przykład. Poza tym kolejna kwestia, jest to dla mnie wygodniejsze niż wkładanie i zdejmowanie maseczki przy wejściu, wyjściu do jakiegokolwiek sklepu, galerii handlowej czy środków komunikacji publicznej.
Czyli rozumiem, że nie należy zamykać cmentarzy.
Nie,
Bo
absolutnie.
pojawiały się też takie pytania w przestrzeni publicznej, że a nóż, patyk, może należałoby jednak je pozamykać, w związku z tym, że rośnie liczba zakażonych, no i już przekracza 2000 praktycznie każdego dnia.
Nie, moim zdaniem akurat jest to absolutnie niepotrzebne. Podobnie jak pół roku temu bardzo zdziwiło mnie zamknięcie wstępu do lasów dla ludzi. Ja to akurat uważałem za decyzję absolutnie błędną i nieuzasadnioną. To znaczy, o ile rzeczywiście nie będziemy się tłoczyć w parkach, lasach, to nasz pobyt w tego typu miejscach publicznych może nam tylko i wyłącznie dobrze zrobić dla naszego zdrowia psychicznego. A cmentarz, nie spędzamy tam akurat przecież każdego dnia, a tych kilka dni w okolicach Dnia Wszystkich Świętych też, jeżeli zachowamy standardy higieny, nie powinno nam w żaden sposób zaszkodzić.
Ale chyba też możemy skończyć z taką teorią, że, czy też opowieścią, że sprawa, jeśli chodzi o zakażenia COVID i to, jak przechodzimy tę chorobę, to dotyczy tylko seniorów.
Tak, tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy epidemiologia zakażeń SARS-CoV-2 bardzo się zmieniła. Nowy wariant wirusa, tak na dobrą sprawę, nie uderza wyłącznie w ludzi starszych, ale coraz częściej stwierdza się zakażenia u osób w sile wieku. Nawet akurat bez chorób współistniejących było ostatnio kilka przypadków zgonów, między innymi u 46-latka bez żadnych chorób współistniejących. W związku z tym nie należy uważać, że COVID-19 to jest lekka choroba. Nie, nie jest.
Czyli COVID to nie ściema.
Nie.
Jeszcze powrócę do tych obostrzeń, które ogłosiło wczoraj Ministerstwo Zdrowia, bo to dotyczy czy nakazu noszenia maseczek. Jak ktoś nie będzie miał maseczki, no to może spodziewać się kary. Znaczy, będą te kary egzekwowane teraz o wiele bardziej. No też jest zakaz organizowania imprez w lokalach gastronomicznych. Będą też ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę osób na weselach. Ale czy jeszcze jakieś obostrzenia kolejne należałoby Pana zdaniem wprowadzić?
Nie, moim zdaniem to znaczy znowu, generalnie rzecz biorąc, trzeba tych obostrzeń po prostu przestrzegać. Pamiętajmy o jednej rzeczy, im więcej osób, tym prawdopodobieństwo zakażenia jest większe.
No ale słyszymy nawet, że no chociażby w sąsiednich Niemczech to będą ograniczenia, jeśli chodzi nawet takie prywatne imprezy do 10 osób. W Wielkiej Brytanii chyba 6 osób może spotkać się w jednym miejscu.
To są decyzje akurat rządów poszczególnych krajów w zależności od sytuacji epidemiologicznej, która jest różna w różnych państwach.
No, minister zdrowia wczoraj w państwowej telewizji powiedział, że przy tak szybkim tempie rozprzestrzeniania się COVID-19 to polski system opieki zdrowotnej może tego jednak nie wytrzymać, że dojdzie do ściany. No to jeśli mówi to minister zdrowia, no to już chyba nie są przelewki.
Cóż, nie jest to żadne nowum, dlatego że w prognozy wydane jeszcze w marcu przez Europejskie Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych i Prewencji w Sztokholmie wyraźnie stwierdzały, że system opieki zdrowotnej żadnego z państw Unii Europejskiej nie jest w stanie wytrzymać powtórki z Lombardii.
A czy może zabraknąć respiratorów? Bo ostatnio nawet wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zauważył, że no niepokoi go, że coraz więcej osób trafia pod respiratory. Inaczej było wiosną. Więc czy może zabraknąć respiratorów?
W pierwszej kolejności raczej obawiałbym się tego, że nie to, że zabraknie respiratorów, to obsługi tych respiratorów. Specjalistów intensywnej opieki medycznej nie ma wystarczająco w Polsce od lat. Podobnie jest problem z lekarzami ze specjalizacją z chorób zakaźnych, którzy jeszcze przecież akurat muszą prowadzić innych pacjentów. Tak samo mamy problemy z odpowiednią ilością przeszkolonych diagnostów laboratoryjnych. To wszystko są, nazwijmy to, efekty ostatnich 20 lat.
No ale tego nie zdołamy tego naprawić w ciągu kilku tygodni. No taka jest prawda, więc może dojść do takiej sytuacji rzeczywiście, że system zdrowia się załamie?
Oczywiście, podobnie jak i w każdym kraju Unii Europejskiej.
No to pytanie jest od słuchacza. Czy powinniśmy wrócić do masowego przekształcenia szpitali w szpitale jednoimienne? Pyta Adrian.
Na razie akurat myślę, że takiej potrzeby nie ma. Natomiast jak będzie wyglądała sytuacja za kilka tygodni, no to niestety proszę siebie pytać za kilka tygodni. Wszystkie dotychczasowe długofalowe prognozy epidemiologiczne w przypadku COVID-19 tak na dobrą sprawę spełzły na niczym.
No ale należy chyba jednak przewidywać, czy nie?
Należy przewidywać różne warianty, natomiast akurat tutaj zgodnie z anglosaską maksymą expect unexpected. Generalnie niestety musimy oczekiwać nieoczekiwanego.
A dlaczego właśnie teraz coraz więcej osób trafia pod respiratory? Inaczej było wiosną, jak wcześniej mówiłam.
Mówiąc wiosną, była akurat mniejsza liczba osób zakażonych.
Aha, po prostu. Chodzi o coraz dłuższą listę tych osób zakażonych. No a Ministerstwo Zdrowia też zapowiadało, że będzie ułatwiony dostęp do szczepionek przeciwko grypie, a ich dramatycznie brakuje. Po prostu.
No to akurat w tym momencie znowu pytanie powinno być raczej do Ministerstwa Zdrowia, ekipy rządzącej czy Agencji Rezerw Materiałowych. Niestety wiem, że ilość dostępnych szczepionek przeciwko grypie w Polsce jest dramatycznie niska.
No i miała się poprawić jakość pracy sanepidu. No a Gazeta Wyborcza ostatnio opublikowała taki wpis pewnej kobiety na Facebooku, która opisała, że 8 dni walczyła sama o to, żeby trafiła do systemu, który kontroluje osoby z COVID-19, czy stosują się do zasad izolacji. Co więcej, ta kobieta sama prywatnie wykonała badanie, ponieważ no, miała takie objawy, że nie kwalifikowały się, żeby mogła wykonać to badanie, no, nazwijmy to na NFZ. Więc 8 dni walczyła o tym, żeby znaleźć się w systemie. Co więcej, jeszcze policjant przyszedł do jej mamy, mówiąc, że no, podobno ta pani się ukrywa i nie można jej namierzyć.
Cóż, bardzo przepraszam, ale nie podejmuję się komentować roli sanepidów w dobie COVID-19.
Jakoś tak, dlaczego? Nie chce pan już dokładać?
To znaczy, ja akurat mam od lat wyrobioną opinię na temat WSCC i tutaj akurat powiedzmy sobie, widać, że pandemia jako taka ich troszeczkę przerasta.
No jest ich po prostu za mało. No, sanepid jest po prostu od lat, znaczy jest niedoinwestowano. Chyba jakieś były próby, żeby sanepid doinwestować, ale chyba to nie spełniło wszelkich oczekiwań. No i brakuje jeszcze teraz leku na namnażanie się, który powstrzymuje namnażanie się wirusa, Remdesivir. Dlaczego tak się dzieje, że tego leku brakuje?
Dlatego, że nie zamówiliśmy, a raczej nie rozpisaliśmy odpowiednio wcześniej procedury przetargowej, a pulę tego leku, która była zakupiona, można powiedzieć, centralnie przez Unię Europejską, już wyczerpaliśmy.
A można było to przewidzieć jakoś, nie wiem, kwiecień, maj? Dałoby się to zrobić?
W kwietniu i maju może nie do końca, ale w czerwcu, lipcu już na pewno.
Czyli jednym słowem, wracając do mojego pytania, czy rząd jednak przespał kilka miesięcy, no wydaje się, że przespał, chociażby akurat pod tym względem, że można było ten lek zamówić. No, ten lek jest produkowany tylko w Stanach Zjednoczonych przez jedną firmę, tak?
Tak, dokładnie, przez firmę Gillette.
czyli tak jak wracamy do książki Pamiętnik podręcznej Margaret Atwood. A czy te osoby, które protestują na przykład, no bo mamy teraz protesty i rolnicze, i młodzież protestuje przeciwko powołaniu na ministra edukacji Przemysława Czarnka, czy te osoby się narażają bardzo?
Wszędzie tam, gdzie są akurat masowe zgromadzenia i nie są zastosowane zasady dystansu społecznego czy noszenia maseczek, jest zwiększone ryzyko zakażeń. Oczywiście w przestrzeni otwartej, na świeżym powietrzu jest ono mniejsze, ale też zawsze istnieje.
No, czyli te osoby po prostu podejmują ryzyko na własną odpowiedzialność, tak można powiedzieć, protestując przeciwko na przykład ustawie futerkowej. A do kogo trafi szczepionka COVID-19, przeciwko COVID-19, kiedy będzie już dostępna?
Cóż, tutaj akurat jest kilka strategii, przy czym znowu na razie trudno mówić o tym, że do kogo trafi, skoro tej szczepionki jeszcze w ogóle nie ma i nie wiadomo, czy będzie.
No ale prace trwają przecież w kilku miejscach świata.
Prace trwają, to akurat wcale nie znaczy, że zakończą się powodzeniem. Od 30 kilku lat trwają prace nad szczepionką przeciwko HIV i jak do tej pory akurat szczepionki przeciwko HIV nie ma.
W Wielkiej Brytanii specjalistka, która tam właściwie taka szefowa grupy zadaniowej do spraw szczepień, stworzona przy brytyjskim rządzie, powiedziała, że szczepienie zdrowych osób, w przypadku których ryzyko wystąpienia poważnych objawów COVID-19 jest małe, mogłoby im wręcz zaszkodzić. No, niepokojąca wypowiedź.
To znaczy powiem tak, nie wiem na jakiej podstawie pani doktor z Wielkiej Brytanii tak twierdzi, dlatego że znowu szczepi się przede wszystkim zdrowe osoby, nie szczepi się osób chorych. Bardzo rzadko akurat używa się szczepionek w celach terapeutycznych. Szczepionek używa się w celach profilaktycznych. Szczepi się osoby zdrowe, żeby zapobiec u nich zakażeniom.
Czyli co, najpierw należałoby po prostu zaszczepić osoby, które pracują w służbie zdrowia i osoby z tej grupy podwyższonego ryzyka?
To znaczy znowu, są tak naprawdę dwie strategie. Pierwsza to jest rzeczywiście taka, że w pierwszej kolejności szczepimy osoby szczególnie zagrożone, czyli rzeczywiście personel medyczny oraz seniorów i osoby chore przewlekle. Tylko tutaj akurat jest jeden problem. Problem jest taki, że w większości przypadków są to osoby dorosłe, które w cudzysłowie muszą chcieć się zaszczepić, ponieważ nie ma, przynajmniej w Polsce, żadnych narzędzi prawnych w tej chwili, które by im, że tak powiem, nakazały to szczepienie. Inna sprawa, ta druga opcja, no to jest szczepienie dzieci i młodzieży, bo tutaj wystarczy jeden podpis ministra, żeby wprowadzić taką szczepionkę do kalendarza szczepień, ale z drugiej strony dzieci i młodzież nie są szczególnie zagrożone ciężkim przebiegiem COVID-19. Także tutaj jest akurat bardzo duży dylemat wszystkich naukowców z całego świata.
Tylko że dzieci często i młodzież przechodzą bezobjawowo, mogą zakażać, a nie wiedzą o tym, otoczenie też nie wie o tym.
Tak, oczywiście, to się wszystko zgadza. Natomiast znowu, tutaj przede wszystkim w tej chwili, na samym początku, szczepionka teoretycznie miałaby chronić przed ciężkimi postaciami COVID-19, żeby jak najbardziej ograniczyć ryzyko zgonów i powikłań oraz, że tak powiem, również utrudnić potencjalną zapaść systemu opieki zdrowotnej.
No to są pytania też od słuchaczy. Maxel pyta, profesor Dolores Cahill. Jest jedną z tysięcy wysoko wykwalifikowanych ekspertek, którzy głośno protestują przeciwko metodom, jakie stosują rządy na całym świecie. Czy ci eksperci nie są rzetelni? Czy nie można ich słuchać? Proszę o konkretną odpowiedź.
Nie wiem, nie spotkałem się z opiniami Dolores Cahill.
No, co sobotę w Dublinie organizowane są protesty przeciwko obostrzeniom noszenia maseczek na przykład. I głównym organizatorem jest właśnie profesor Cahill, która co tydzień wygłasza wykłady o COVID-19 jako naciągane kłamstwa medialne w celu kontroli społeczeństwa.
Cóż, zawsze akurat będziemy mieli denialistów rozumu, którzy uważają, że ktoś ich chce kontrolować. Ja, no bardzo mi przykro, nie wiem, nie znam nikogo, kto by bardzo chciał kontrolować Tomasza Dzieciątkowskiego, nie mówiąc o anonimowym Janie Kowalskim. Jeżeli ktoś uważa, że ktoś chce kontrolować jego poczynania, może akurat w tym momencie też warto udać się do innego specjalisty. Ja tutaj akurat nie podejmuję się odpowiedzi na ten temat, natomiast zdecydowanie powstały prace bardziej wiarygodne i publikowane w prestiżowych czasopismach w rodzaju Nature czy Lancet, które wyraźnie wykazały, że te niefarmakologiczne metody kontroli transmisji SARS-CoV-2, takie właśnie jak dystans społeczny, jak praca zdalna, jak noszenie maseczek czy higiena rąk, sprawdzają się w dobie COVID-19. Także znowu, no ktoś może akurat w tym momencie protestować, że ktoś chce go kontrolować, no ale zaklina w ten sposób rzeczywistość.
Czyli pan teoriom spiskowym mówi nie, no bo na forach też się roi od różnych wpisów, że to jest właśnie pierwszy krok do tego, żeby pozbawiać nas kawałek po kawałku swobód czy też praw obywatelskich. Potem na przykład wyeliminujemy transakcje gotówkowe na przykład, że będą możliwe tylko bezgotówkowe. I kolejne pytanie od słuchacza. Czy jako wirusolog kiedykolwiek pracował pan nad wirusem wysokiego zagrożenia życia?
Tak.
A coś więcej?
Owszem, nad wirusami grypy.
Łukasz, dlaczego lekarze tak bardzo boją się wirusa? Obecnie zrobiły się gigantyczne kolejki do specjalistów, a ludzie mają różne choroby, które trzeba leczyć.
To może akurat należałoby się zapytać tych osób, które się boją wirusa. Ja akurat wirusa SARS-CoV-2 się nie boję. Uważam, że należy go traktować z respektem, bo on wykorzysta nasz brak, że tak powiem, respektu i będzie zakażał dalej. Natomiast im więcej wiemy na temat koronawirusa, tym mniej się go boimy.
Jak dużo może być osób zarażonych nieoficjalnie? Przecież wykonywana liczba testów jest zdecydowanie za mała.
Cóż, biorąc pod uwagę to, że w ciągu ostatniego miesiąca testowane są przede wszystkim osoby objawowe, które w zależności od kraju, osoby z zakażeniem objawowym, które w zależności od kraju mogą zawierać w granicach 15 do 40% koronawirusa, można z pewnym przypuszczeniem stwierdzić, że osób zakażonych skąpo objawowo albo bezobjawowo COVID-19 w Polsce będziemy mieli mniej więcej 3-4-krotnie więcej.
Niż to, co wykazują obecne statystyki.
Tak.
Czyli jeżeli to ma być 4 razy więcej, no to nawet około 10 tysięcy osób może być zakażonych, tak?
Jest to wielce prawdopodobne, bo mniej więcej podobne szacunki są chociażby akurat w krajach zachodniej Europy.
Czyli codziennie może być zakażonych około 10 tysięcy osób. No nieźle.
Na przykład.
Adrian pyta, a w jak dużym stopniu zmutował wirus i jakie to ma znaczenie w wykrywaniu i leczeniu?
To znaczy tak, owszem, wirus zmutował, natomiast paradoksalnie akurat ten wariant genetyczny, który najczęściej się w tej chwili stwierdza w Europie i w Polsce, ma zwiększoną zakaźność, czyli akurat ułatwioną transmisję, ale zmniejszoną śmiertelność. W związku z tym trochę rzadziej powoduje zgony i ciężki przebieg. No jest to akurat wysoce zrozumiałe z punktu widzenia biologii, która będzie preferowała ten wariant patogenu, który nie będzie zabijał zbyt szybko swojego gospodarza, bo w takim wypadku się nie przeniesie dalej. Natomiast mogę od razu powiedzieć, że póki co w żaden sposób nie wpłynęło to na standardy terapii ani opracowywania szczepionek, ponieważ budowa zewnętrzna, antygenowa koronawirusa w żaden sposób się nie zmieniła.
A jeśli chodzi o maseczki, to czy lepsze są te jednorazowe chirurgiczne czy bawełniane?
To wszystko akurat, znaczy znowu, każda maseczka będzie działać, jeżeli jest noszona prawidłowo. Najlepszy poziom protekcji będą zapewniały maseczki N95 czy N98. Z filtrem, ale aczkolwiek akurat zdecydowanie tutaj również trzeba podkreślić, że najlepsze byłyby akurat maseczki z filtrem, aczkolwiek bez zaworka. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nosimy maseczki z zaworkiem, to my jesteśmy chronieni, natomiast jeżeli jesteśmy zakażeni bezobjawowo, to mimo wszystko przez ten zaworek wydychamy powietrze na zewnątrz i jest możliwość wtedy transmisji wirusa do otoczenia.
A jeśli chodzi o te jednorazowe albo bawełniane?
To tam poziom protekcji w prawidłowo noszonej maseczce chirurgicznej, trójwarstwowej jest rzędu 70-kilku%. Maseczki bawełniane w zależności od ilości warstw to jest na poziomie 50%.
A te jednorazowe maseczki, to jak należałoby często zmieniać?
Maseczkę należy zmieniać wtedy, kiedy one zawilgną. W związku z tym wszystko to zależy zarówno od temperatury, jaka jest na zewnątrz, od naszej aktywności. Średnio to jest, należałoby akurat maseczki jednorazowe zmieniać to 30 do 60 minut.
A bawełniane?
Też jak zawilgną, tylko akurat w takim wypadku, jeżeli jest to maseczka wielorazowa, powinniśmy ją zdjąć prawidłowo, włożyć do torebki, założyć kolejną maseczkę, a po powrocie akurat takie maseczki zdezynfekować, uprać, wypracować.
No i jest jeszcze jedno pytanie od słuchacza Adriana. Dlaczego ludzie nie wierzą w wirusa?
A to już należałoby się akurat zapytać tych ludzi, którzy w niego nie wierzą. Ja wierzę w niego jak najbardziej, podobnie zresztą jak akurat inne wirusy, którym poświęciłem ostatnie 20 lat swojego życia.
Dobrze, bardzo dziękuję panie doktorze za tę wizytę naszym gościem. Wniosek jest taki, że po prostu trzeba trzymać dystans, myć ręce, a przede wszystkim nosić maseczki, tak?
Tak, niestety akurat póki co nie mamy innych metod kiełznania koronawirusa.
Naszym gościem był dr Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog, mikrobiolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję, dużo zdrowia życzę.
Dziękuję bardzo i dużo zdrowia dla wszystkich.
Kłaniam się, do miłego.